Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 14 maja 2006, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Benoit. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników Stefana Rigera, magazyn europejski Anny Berhardt oraz jej kronikę wyznaniową, magazyn Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji, wreszcie magazyn Piosenka jest dobra na wszystko Katarzyny Zawickiej. Oto najważniejsze wieści dnia. W przeddzień brukselskiego posiedzenia europejskich ministrów spraw zagranicznych Iran odrzucił z góry wszystkie propozycje europejskich mediatorów przewidujące wstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. Prezydent Ahmadinejad określił go ponownie jako wyłącznie pokojowy. Francja, Wielka Brytania i Niemcy próbują opracować plan mogący skłonić Teheran do wstrzymania prac nad wzbogacaniem uranu, co zdaniem krajów zachodnich zmierza do produkcji broni jądrowej. Jak pisze agencja France Press, Unia próbuje tu wymyślić jakieś marchewki, którymi dałoby się skusić Iran. Reuters informuje ze swojej strony, że deklaracja europejska wezwie Teheran do pełnej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i całkowitego zawieszenia obróbki uranu. Trzy stolice zastanawiają się również, w jaki sposób skłonić Iran do wznowienia negocjacji w chwili, gdy Rosja i Chiny zablokowały dyskusję na temat rezolucji Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tymczasem Ahmadinejad mnoży pogróżki i napaści pod adresem Europejczyków, żyjących jego zdaniem w świecie kolonializmu. W Bagdadzie doszło dzisiaj znowu do serii zamachów samobójczych, w których zginęły co najmniej 33 osoby, 80 odniosło rany. Najgorszy z nich miał miejsce w pobliżu lotniska, gdzie eksplodowały dwa samochody. Tymczasem prace nad nowym rządem jedności narodowej są nadal zablokowane. Koalicjanci nie doszli bowiem nadal do porozumienia w kwestii nominacji na stanowiska ministrów obrony i spraw wewnętrznych. AFP sugeruje, że premier Nouri al-Maliki przedstawi Izbie niekompletny skład swego gabinetu i sam obejmie tymczasowo sporne teki. Sunnici oskarżają obecnego szefa resortu spraw wewnętrznych, szyitę Bayana Jabra Sulaga, o krycie zbrodni szyickich bojówek i szwadronów śmierci działających rzekomo w łonie irackiej policji. Termin przedstawienia listy rządu na forum parlamentu mija za tydzień. Ismail Haniyeh, premier palestyński z ramienia Hamasu, oświadczył ponownie, że jego organizacja i rząd nie ulegną międzynarodowym naciskom finansowym i nie zmienią swego programu. Celem oblężenia, jakie nam narzucono, jest zmusić rząd do ustępstw, pogwałcenia praw naszego narodu i podjęcia nierozważnych środków, powiedział Haniyeh. Jak wiadomo, Unia Europejska i Stany Zjednoczone wstrzymały swe subwencje dla autonomii palestyńskiej, domagając się, aby Hamas uznał Izrael i wyrzekł się przemocy. Izrael wstrzymał też zwrot około 60 milionów dolarów miesięcznie z tytułu opłat celnych za towary importowane przez Palestyńczyków i tranzytujące przez terytorium Izraela. Kwartet do spraw Bliskiego Wschodu, w którego skład wchodzi Rosja, zgodził się w zeszłym tygodniu stworzyć fundusz pozwalający wypłacić pensje urzędnikom palestyńskim. Potrwa to jednak parę tygodni. Władze algierskie dokonały makabrycznego odkrycia w regionie Dżijelu o 360 km na wschód od Algieru, gdzie działa islamska partyzantka. W głębokiej, pokrętnej grocie służącej buntownikom za schronienie odkryto około 30 zwłok w stanie zaawansowanego rozkładu, w tym większość stanowią dzieci. Lokalni dziennikarze, cytowani przez oficjalne źródła, zapewniają, że to terroryści. 10 maja armia przypuściła szturm na tę grotę, zabijając 10 islamistów należących do salafickiej grupy walki i wiary zbliżonej do Bin Ladena. Mówi Paryż RFI. Zgodnie z przewidywaniami nowym przywódcą socjaldemokratów niemieckich został Kurt Beck. Szef rządu nad Renii Palatynatu zyskał ponad 95% głosów delegatów zebranych na nadzwyczajnym zjeździe w Berlinie. Beck zapewnił, że pod jego kierownictwem SPD nie będzie podawać w wątpliwość koalicji z CDU. Musi jednak zadbać o swoją tożsamość polityczną. Szczególnie w obliczu konkurencji, jaką stwarza mu po lewej stronie szachownicy politycznej nowa formacja lewicowa złożona z byłych komunistów i stronników Oscara Lafontaine'a. Francja nadal pasjonuje się aferą Clearstream. Nowe wydarzenie stanowi wywiad generała Rondeau dla niedzielnego Journal du Dimanche, gdzie generał stara się kryć prezydenta i premiera, których jego uprzednie wypowiedzi postawiły w trudnej sytuacji. W piątek prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pogwałcenia tajemnicy postępowania dotyczące 18 artykułów prasowych, jakie ukazały się w ciągu ubiegłego miesiąca. Przeciwko czemu stanowczo protestuje prasa, dostrzegając w tym kolejny manewr polityczny władzy. Dyrektor Le Monde, Jean-Marie Colombani, obawia się wręcz rewizji w jego redakcji i zapewnia, że nie zamierza się cofnąć. Agencja Reutera przypomina, że czeka nas decydujący tydzień. W tej mierze sędziowie śledczy mają bowiem przesłuchać byłego szefa wywiadu, który już zapowiedział, że nie stawi się na ich wyzwanie. we wtorek Zgromadzenie Narodowe głosować będzie nad kolejnym wotum nieufności wobec rządu Dominika de Villepin. Nie ma ono wielkich szans, stanie się jednak okazją do ostrej wymiany zdań z opozycją. Minister spraw wewnętrznych i przewodniczący rządzącej partii UMP Nicolas Sarkozy, uchodzący w całej tej aferze za ofiarę manipulacji sterowanej z Pałacu Prezydenckiego i Urzędu Premiera, przy użyciu sfałszowanych list korupcyjnych, oświadczył, że zostaje w rządzie, by nie pogłębiać kryzysu i zamierza głosować wraz ze swymi stronnikami przeciwko wotum nieufności, więc za rządem. Jego otoczenie dodało jednak, że to nie on winien zdymisjonować, ale premier. Tymczasem agencja France Presse publikuje obszerny komentarz, gdzie cytując opinię politologów francuskich wyraża pogląd, iż afera ta przynosi korzyści przede wszystkim skrajnej prawicy. Mówi parę szeryfi. Dzisiejszej nocy policja polska aresztowała 200 chuliganów w wyniku zamieszek, do jakich doszło po zwycięskim meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Tysiące kibiców zgromadziło się na Starym Mieście, by fetować to zwycięstwo, ponieważ jednak jeden ze sklepów odmówił im sprzedaży alkoholu. Wybuchła awantura, chuligani próbowali wedrzeć się do sklepu siłą, wezwano policję. W czasie starć 30 policjantów odniosło obrażenia. Agencje dodają, że władze niemieckie we współpracy z polskimi nadzorują obecnie granicę w obawie przed ekscesami, jakie rozjuszeni pseudokibice polscy mogliby wywołać w czasie rozgrywek Mistrzostw Świata. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Ryszard Schnepf podał się do dymisji. Na tle publikacji przez Dziennik Rzeczpospolita, powołujący się na informacji, wedle której premier Marcinkiewicz miałby zaproponować pani kanclerz Angeli Merkel udział całej Unii Europejskiej w finansowaniu niemiecko-rosyjskiego gazociągu pod Bałtykiem. Premier kategorycznie zdementował te informacje. Rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz oświadczył: w sprawie gazociągu bałtyckiego nasze stanowisko jest niezmiernie krytyczne. Uważamy, że jego budowa może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Agencja France Presse publikuje też dzisiaj inny jeszcze komentarz, w którym stwierdza, że w Unii mnożą się kryzysy rządowe na tle afer, porażek wyborczych oraz chwiejnych lub podejrzanych koalicji. Zdaniem agencji jest to tym groźniejsze, że następuje w chwili, gdy sama Unia trzęsie się w posadach po porażce zeszłorocznych referendów konstytucyjnych we Francji i w Holandii. Komentując aferę Clearstream we Francji, cytowany przez agencję Dominique Moisy wzdycha, że to dla tej osłabionej władzy o jeden kryzys za dużo. Tony Blair poniósł dotkliwą porażkę w wyborach lokalnych, a brytyjska prasa niedzielna przepowiada, że złoży dymisję jeszcze tego lata. We Włoszech upadł rząd Berlusconiego, ale nowa większość rządowa jest krótka i pstrokata. W Polsce konserwatyści zdecydowali się po 7 miesiącach wyjść w układy z populistami i ultrakatolickimi nacjonalistami. Obserwatorzy nie przepowiadają jednak tej koalicji długiego żywota. Tylko w Niemczech wielka koalicja, której nikt nie przepowiadał długiego żywota, trzyma się bardzo mocno. Jak pisze berliński Tagesspiegel, dla Angeli Merkel zaczynają się europejskie mistrzostwa. Inne wielkie drużyny składają się z graczy tymczasowych. Merkel stanowi tu jedyny wyjątek, pisze dziennik. To był przegląd bieżących wiadomości, a teraz przegląd nieco mniej bieżący, gdyż przegląd tygodników. Przed mikrofonem Stefan Ringer.
Omawianie w niedzielę wychodzących w czwartek tygodników graniczy z nonsensem w sytuacji, gdy każdy dzień przynosi nowe rewelacje na temat afery Clearstream, od której trzęsie się w posadach francuskie państwo. Przekopywanie się przez dziesiątki stron w znacznej mierze nieświeżych jest głęboko frustrujące. Nawet bowiem jeśli L'Express zamieszcza in extenso tasiemcowy protokół zeznań generała wywiadu Philippa Rondeau, które wywołały to trzęsienie ziemi, prasa codzienna na czele z Le Monde zdążyła już w międzyczasie wywlec na światło dzienne znacznie więcej pikantnych szczegółów, włącznie z prywatnymi notatkami generała, nadających coraz więcej konsystencji podejrzeniom, że najwyższe osoby w państwie, premier Villepin i prezydent Chirac, starały się być może, używajmy wciąż trybu warunkowego, ukatrupić politycznie ich największego wroga, potężnego szefa MSW Sarkoziego, angażując służby specjalne w cichociemne dochodzenia na temat rzekomych tajnych kont, jakie posiada miałby za granicą. Dzisiaj, gdy mistyfikacja wyszła na jaw, to Nicolas Sarkozy trzyma ich z kolei w szachu i gdyby chciał, mógłby zapewne łatwo ich zatopić, na przykład nakłaniając część deputowanych UMP, większościowej partii, którą trzyma w garści, aby poparli we wtorek socjalistyczne wotum nieufności dla rządu. Ale faworyt przyszłorocznych wyborów prezydenckich, choć z pewnością chce, to raczej nie może. Wie bowiem doskonale, że wraz z całą prawicą i on poszedłby na dno. Dlatego też w sobotę Sarkozy obwieścił wszem i wobec, choć wielu przyjaciół doradzało mu przewrócenie stolika z tym rozdaniem kart, że zrobi wszystko, aby uniknąć kryzysu reżimu i na razie pozostanie w rządzie kierowanym przez swego niedoszłego politycznego zabójcy przynajmniej do czasu, gdy nowe rewelacje uczynią to niemożliwym. Oczywiście państwa oszukuje, gdyż tego wszystkiego nie ma w wiecznie spóźnionych tygodnikach i własną chochlą zbieram śmietankę z ostatnich dni. Jedyny wszak naprawdę aktualny, a nawet futurologiczny wkład w aferę Clearstream, odsłaniającą bagno polityki, zawdzięczamy Wjazowi, rysownikowi Le Nouvel Observateur. Marine woła do swej córki skrajnie prawicowej Amazonki, Jean-Marie Le Pen. Odwołaj kampanię reklamową. To byłoby wyrzucanie pieniędzy przez okno. Le Pen nie musi nawet kiwać palcem i zresztą nie kiwa. Chłop śpi, a w polu samo mu rośnie. Populizm kwitnie na glebie nawiezionej politycznym łajnem. Wystarczy poczytać sondaże, tradycyjnie zaniżające jego notowania. Lider Frontu Narodowego cieszy się już dzisiaj o 3% wyższym poparciem niż na rok przed sławetnym 21 kwietnia 2002, kiedy to wywołał europejskie trzęsienie ziemi, kwalifikując się do drugiej tury wyborów prezydenckich. Do tej pory trochę zmyślałem, ale uczciwie, aby wypełnić czymś luki w mocno spóźnionych tygodnikach. Teraz spróbujmy poczytać je naprawdę. Czytam i czytam i znów ze zdumieniem trafiam na ziejącą lukę. Niemal nic o Polsce, żadnych wrzasków, pisków, ni protestów, choć minął już tydzień z okładem. Le Point odfajkowuje to zwięzłą korespondencją Mai Szymanowskiej o pakcie zawartym przez Kaczyńskich ze skrajną prawicą z LPR-u i populistami z Samoobrony, z dezaprobatą 2/3 społeczeństwa. Le Nouvel Observateur w ogóle niczego nie zauważył, ale Express też uchyla się od polityki, opisując jedynie na dwóch stronach, jak to francuski kapitalizm, France Telecom, Accor, Pernod Ricard, sieci supermarketów, rozkwita na polskim socjalnym ugorze, dokonując masowych restrukturyzacji, zwalniając dziesiątki tysięcy pracowników i wykorzystując tanią siłę roboczą, która nawet nieszczególnie protestuje, gdyż i tak ma się na ogół nieco lepiej niż reszta. Artykuł jest zresztą interesowny, gdyż całe rozumowanie zmierza ku temu, że wszystko to pachnie masowymi delokalizacjami. Skoro polski pracownik kosztuje France Telecom, dajmy na to z grubsza 1600 euro, a więc 3 razy mniej niż pracownik francuski, trudno się dziwić ciągotkom tej firmy, kontrolującej dziś blisko połowę kapitału telekomunikacji polskiej SA, do przerzucania na wschód maksimum swych przedsięwzięć. W polityce na naszym starym, poczciwym kontynencie zbliżamy się zatem niebezpiecznie do poziomu zero, skoro nawet pakt z diabłem, który powinien nam odświeżyć historyczną pamięć, przechodzi dziś omal niezauważony. Dobrze chociaż, że niektórzy zaczęli znów dostrzegać zagrożenie, jakim na powrót staje się Rosja. Sylvain Pasquier odnotowuje w Ekspresie, że nie tylko przewodzi ona w tym roku Grupie 8, lecz również od maja do października przewodniczy Komitetowi Ministrów Rady Europy, najstarszej organizacji politycznej na kontynencie. Rosja dysponuje zatem dwoma dźwigniami pozwalającymi jej uziemić lub skontrować krytyki Waszyngtonu i rosnącą nieufność Europejczyków. Zasadniczym powołaniem Rady Europy jest promowanie praw człowieka i demokracji, czyli wartości uznawanych w Moskwie za zachodnie. Należy choćby pamiętać, że w 10 lat po wejściu do tego gremium Rosja pozostaje dziś jedynym z 46 państw członkowskich, które nie zniosło kary śmierci, nawet jeśli jej wykonywanie zawieszono. I oto ów kraj, będący dziś wiodącym kontrprzykładem państwa prawa, przejmuje ster w Radzie Europy z nieukrywanym zamiarem jej odpolitycznienia. Po co zabiega już zresztą energicznie niejaka Sieda Pumpiańskaja, mianowana przez sekretarza generalnego Terry Davisa, a pilotująca od 2 lat serwisem komunikacji. Innymi słowy, kończy Sylvain Pasquier, w efekcie rosyjskich reform Radzie Europy, której niezależność zawsze Moskwę irytowała, grozi ostateczna normalizacja. Tymczasem między wujem Samem a Wańką coraz mocniej iskrzy, pisze na łamach tegoż ekspresu Bernard Guetta. Prasa rosyjska zaczęła wręcz natychmiast mówić o nawrocie zimnej wojny, reagując na mowę oskarżycielską, jaką wygłosił w Wilnie w obecności 9 przywódców państw byłego bloku wiceprezydent USA. Dick Cheney skarcił Rosję surowo za dokręcanie śruby, łamanie praw człowieka, za używanie gazu i ropy jako instrumentów manipulacji i szantażu, za prowadzenie akcji naruszających integralność terytorialną państw ościennych lub sabotujących demokratyczne przemiany. Wszystko to prawda, przyznaje Bernard Guetta. Problem wszak polega na tym, że w dyplomacji nie wystarcza wyliczenie faktów. Trzeba jeszcze je zrozumieć i umieć z nich wyciągnąć konsekwencje. Rosjanie wynieśli Putina do władzy dlatego, że Ameryka i Europa przyklasnęły prywatyzacjom dokonanym przez klan Borysa Jelcyna, przedstawiając jako triumf demokracji i ekonomii rynkowej odgórnie sterowaną grabież, pijackie bredzenie i dyplomatyczną służalczość wobec Waszyngtonu. Jeśli Rosja akceptuje dziś dyktaturę policyjną, jaką ustanawia Putin z pomocą ex-KGB, to dlatego, że Zachód zdołał jej obrzydzić wartości, jakie głosi, jak również i dlatego, że Stany Zjednoczone starały się wykorzystać jej osłabienie, aby wygryźć ją ze stref jej historycznych wpływów w Azji i Europie, aby wskoczyć na jej miejsce. Od kiedy wszak Amerykanie ugrzęźli w Iraku, a ceny surowców poszybowały w górę, zbrojna w gaz i ropę Rosja rusza znów na podbój rynków i wypina muskuły. Owszem, z brutalnością mało sympatyczną, zgoła wysoce niepokojącą, ale można też uznać zdaniem autora, że odpłaca jedynie Ameryce pięknym za nadobne. Putin zresztą, o czym Bernard Guetta jeszcze nie wie, sam to nazwał po imieniu, określając Stany Zjednoczone mianem obłudnego wilka, że w dwóch słowach streszczę jego wojowniczą deklarację. W każdym razie komentator tygodnika L'Express uważa, że zamiast czczo ujadać, Biały Dom lepiej by zrobił, szukając jakiegoś modus vivendi z ową Rosją, której chcąc nie chcąc potrzebuje, choćby w obliczu irańskiego zagrożenia.
To był przegląd tygodników Stefana Rigera. Mamy teraz dla Państwa magazyn europejski pod redakcją Anny Bernhard.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes. Créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes.
9 maja 1950 roku Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, organizacji, która miała zapewnić bezpieczeństwo i pokój na naszym kontynencie. Tekst ten został napisany nie przez Schumana, a przez zwanego ojcem Europy Jeana Moneta. Powstał w jego domu, 40 kilometrów od Paryża, w malutkiej miejscowości Użarej. Projekt rodził się podczas codziennych przechadzek Moneta po okolicy i w czasie rozmów z bliskimi przyjaciółmi, będącymi zarazem wielkimi politykami w tamtych czasach. Po napisaniu tekstu Monet, sam nie pełniący żadnych funkcji politycznych, musiał znaleźć kogoś, kto poprze projekt stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wysłał projekt do Roberta Schumana, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji. Co było dalej, posłuchajmy samego Moneta.
Potem pan Schuman do mnie zadzwonił i powiedział, że się zgadza. Nie chodziło mu o węgiel i stal. Zrozumiał od razu, że jest to tylko środek, by nawiązać między Francją i Niemcami stosunki, jakich nigdy wcześniej nie było, by skończyć z tymi tragicznymi sporami, które wykrwawiły Europę. Dyskutować i rozumieć to jedno, narzucać i nakazywać to zupełnie inna rzecz, a więc nie można było marzyć o trwałym procesie pokojowym w Europie bez przywrócenia równości i bez wyeliminowania błędów przeszłości, czyli dominacji. Sans établir une égalité et sans éliminer dans toute la durée possible la domination.
Aby upamiętnić przedstawienie przez Roberta Schumana projektu Europejskiej Wspólnoty, dzień 9 maja został ogłoszony Świętem Europy. W tym roku obchodzony po raz 20 obfitował w wiele wydarzeń. We wszystkich krajach Unii odbywały się konferencje, odczyty i dyskusje, a także wiele innych imprez. Francja wystroiła się na niebiesko z tej okazji, od wieży Eiffla po bilety metra, a studenci biorący udział w programie Erasmus spotkali się na koncercie w Parc de la Villette. Przyznano różne nagrody europejskie, od dziennikarzy specjalizujących się w tematyce unijnej, po rysunki dziecięce na temat Europy. Jednym słowem, prawdziwe święto, którego tak naprawdę autorem jest Jean Monnet. Proponuję wycieczkę do jego domu należącego teraz do Parlamentu Europejskiego, czyli do wszystkich obywateli Unii. Posiadłością od lat zajmuje się pani Benazé Ghislen, którą pytam, kto odwiedza to miejsce.
La majorité du public c'est 80% scolaire. Pourquoi? Parce que y a...
Większość odwiedzających, 80%, to uczniowie zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich. Jest teraz wiele klas europejskich, a profesorowie i dyrektorzy szkół uważają, że trzeba wytłumaczyć i pokazać młodzieży, w jaki sposób narodziła się wspólna Europa. A przecież w 1950 roku nie było to sprawą łatwą, wręcz niemożliwą do wyobrażenia, by w 5 lat po wojnie Francja i Niemcy mogły stać się partnerami.
Paraissait impensable, impossible, une alliance entre la France et l'Allemagne.
Zacznijmy więc i my wizytę miejsca, gdzie narodziła się Europa, jaką dzisiaj mamy. Wizytę domu w Ujaré, który niegdyś był farmą, a w 1945 roku zauroczony Jean Monnet nabył ten budynek pokryty strzechą, całkiem jednak duży i wygodny. Skromnie, lecz ze smakiem urządzony, co zapewne jest zasługą w dużej mierze żony Sylwii, włoskiej malarki. Jej obrazy zresztą wiszą do dzisiaj na ścianach, w salonie i sypialni.
Bienvenue dans la maison de Jean Monnet, la maison où est née la communauté européenne.
Ze słuchawkami na uszach wyjaśnienia są w języku francuskim. Zwiedzamy salon państwa Monnet, gdzie rodziła się i dojrzewała w czasie rozmów z gośćmi idea europejska. A bywali tu, czego dowodem ustawione na kominku i bibliotece zdjęcia m.in. Roberta Schumana, Konrada Adenauera i bliskiego przyjaciela Eisenhowera, bywali tu wielcy tego świata. Na małym stoliku ustawione są kieliszki i butelka koniaku. Siedząc w wygodnych fotelach obitych na czerwono, goście mogli się delektować koniakiem rodzimej produkcji Monnetów. Marka ta istnieje zresztą do dzisiaj. W czasach młodości Jean pracował w winnicy i wytwórni koniaku prowadzonej przez ojca. W wieku 18 lat wyruszył do Nowego Jorku, by, jak mu powiedział ojciec, słuchać, pytać i oglądać. Nauczył się wiele, stał się finansistą i świetnym organizatorem. Już w czasie I wojny światowej zaproponował wspólny plan działań dla aliantów. Po wojnie doradzał m.in. w Polsce, jak ustabilizować złotego. Był też w Rumunii czy w Chinach, gdzie pracował przy reorganizacji kolejnictwa. W czasie II wojny światowej odpowiadał w Stanach Zjednoczonych za współpracę aliantów w dziedzinie zbrojeniowej. Po wojnie myślał tylko o tym, co zrobić, by więcej ten koszmar się nie powtórzył. Budować Europę to budować pokój. Ta myśl przyświecała mu przez całe lata. W 1950 roku powstał projekt wspólnoty węgla i stali. Zaczęto budować konstrukcję europejską. Nie zawsze było to łatwe, jak podkreśla Jean Monnet w filmie, który można obejrzeć na pięterku obok sypialni dziewczynek Anny i Marianny.
Jest wiele pracy i wiele bólu. Zapewniam Państwa, lecz nasze dyskusje toczą się tylko wokół jednego tematu – Europy. To leży w interesie nas wszystkich.
Do domu Moneta przybywają wycieczki młodzieży i uczniów z regionu paryskiego, z całej Francji, a także z innych krajów europejskich. W ogrodzie zbudowano pawilon konferencyjny, gdzie odbywają się odczyty i dyskusje, czasem dosyć burzliwe, czego byłam sama świadkiem, trafiając na wycieczkę uczniów szkoły zawodowej w Saint-Denis. Konferencje te prowadzone są przez członków stowarzyszenia Jean Moneta, a mają za cel przybliżenie idei europejskiej przede wszystkim młodym obywatelom. A więc omawiana jest tu historia, poruszane są najważniejsze kwestie europejskie. Padają też pytania na temat bieżących problemów. Sporo miejsca poświęca się przybliżeniu młodzieży sposobu funkcjonowania struktur europejskich. Prowadzący odczyt tłumaczy teraz, kto ile ma głosów w Radzie Ministrów Unii Europejskiej.
400 000 habitants. Il y a 200 fois plus d'Allemands que de Maltais. À Malte, ils sont 200 fois moins nombreux comme Allemagne. Eh bien, l'Allemagne a une voix, Malte a une voix.
Uczniowie Saint-Denis pilnie słuchali lekcji i na pytanie o 9 maja odpowiadają już bezbłędnie, że jest to święto Europy. Na zakończenie wizyty w domu Jeana Moneta zaglądam do Złotej Księgi. Ktoś napisał: po raz pierwszy w życiu czuję się dumny, że jestem Europejczykiem. Ktoś inny dodał: prosto, przejrzyście i bardzo pouczająco przygotowana wystawa w tym tak ważnym dla Europy miejscu. I w dodatku jakżeż miłe i sympatyczne przyjęcie. Pod tymi zdaniami podpisuję się i ja. Polecam wszystkim wizytę, wszystkim, którzy znajdą się w okolicach, w regionie Yvelin. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem jeanmonet.net. Wycieczki z Polski są tu również mile widziane, jak podkreśliła pani Benazé Gislen. Należy się jednak wcześniej umówić, a wtedy Stowarzyszenie Jeana Moneta postara się o odczyt w języku polskim.
Magazyn Europejski Anny Bernhardt.
À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Tu parlais du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, des bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter et partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos bourrés. Gagnant. Et m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Piękna przechadzka taty z synem Renaud to śpiewał, a teraz mamy dla Państwa kronikę wyznaniową. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Prawosławni i katolicy wspólnym głosem o Europie. Czytamy w dzienniku La Croix, omawiającym wydarzenie, którego świadkiem był Wiedeń na początku miesiąca. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się nic takiego. Przedstawiciele dwóch kościołów chrześcijańskich zgromadzeni przy jednym stole rozmawiają, wymieniają poglądy i opinie. Ale to europejskie spotkanie kultury chrześcijańskiej zatytułowane Dać duszę Europie było naprawdę wyjątkowe. Urasta do rangi symbolu dlatego, że wzięli w nim udział zarówno katolicy, jak i prawosławni. 20 duchownych i laickich wyznaczonych przez Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego i równie tylu katolików zastanawiało się w Wiedniu nad tym, jak tchnąć ducha w Europę. Stolica Austrii jest odpowiednim miejscem do tego typu rozważań, podkreślił kardynał Schönborn, który mówił o moście między dwoma płucami chrześcijaństwa. Kardynał Paul Popart, przewodniczący papieskiej rady do spraw kultury, nie krył swej radości po tym spotkaniu. Jego odpowiednik z rosyjskiej cerkwi, metropolita Kirył ze Smoleńska, powiedział na zakończenie, iż jest bardzo zadowolony z przebiegu tej konferencji. A jest się z czego cieszyć, podkreśla dziennikarz La Croix, bo widać rosnące pojednanie między dwoma grupami i nie chodzi tu o różnice doktrynalne i pastoralne, te są jeszcze spore. Ważne jest, że oba kościoły wspólnie próbują znaleźć odpowiedź na nurtujące Europejczyków pytania. Przed katolikami i prawosławnymi stają dzisiaj te same wyzwania. Mimo, że ich historia jest odmienna, stoją przed tym samym zasadniczym wyzwaniem. Pragną przekazać swoje przekonania, które się ignoruje i spycha na margines. Musimy znaleźć nowy język, powiedział kardynał Popach. Ważne jest, by nasz głos był usłyszany na forum publicznym. Patriarcha Aleks II skierował list do uczestników wiedeńskiej konferencji. Podkreślił w nim konieczność wspólnej obrony chrześcijańskich wartości przez katolików i prawosławnych. Jestem pewien, że nasze kościoły zachowujące wierność tradycji apostolskiej dotyczącej spraw chrześcijańskiego światopoglądu powinny razem wystąpić w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich, powiedział Aleks II. Jego zdaniem wspólne wysiłki prawosławnych i katolików napawają nadzieją ludzi szczerze poszukujących Królestwa Bożego, a nie tylko pożądających przyziemnych celów w duchu społeczeństwa konsumpcyjnego. Chrześcijanie z Zachodu i Wschodu powinni ukazać inną drogę myśli europejskiej, by nie powtórzyła błędów przeszłości, kiedy Europejczycy, próbując używać haseł wziętych z chrześcijaństwa, zapominali o Chrystusie i wywoływali nieznane wcześniej w historii tragedie, stwierdza w swym liście głowa moskiewskiej cerkwi. W dokumencie końcowym wiedeńskiej konferencji czytamy: wierzymy, że cywilizacja europejska wymaga rozwoju i ochrony wolności oraz godności ludzkiej. Równocześnie nie wyobrażamy sobie pełnego rozwoju Europy inaczej, jak tylko w oparciu o solidne, choć elastyczne wychowanie odpowiedzialnych moralnie jednostek. Jesteśmy stanowczo przekonani, że człowiek nie przychodzi na świat z przeznaczeniem czynienia jedynie dobra. Musi on dopiero nauczyć się myśleć i postępować dobrze. Narody Europy powinny dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek popierać wychowanie w moralności. Jeśli tego zaniechają lub zaniedbają, konsekwencje będą dramatyczne. Rozwój wszelkich ekstremizmów, spadek liczby narodzin, skażenie środowiska naturalnego, przemoc i gwałt zadawany godności ludzkiej. Kościoły chrześcijańskie, podobnie jak inne wielkie tradycje religijne, zawsze były i wciąż pozostają źródłem wychowania osób do odpowiedzialności moralnej, a podstawowe normy moralne wspólne są dla znakomitej większości religii świata, podkreśla końcowy dokument konferencji zatytułowanej Dać duszę Europie. Dodajmy, że na marginesie tego spotkania metropolita Kirył wyraził nadzieję na ożywienie dialogu z Watykanem, mówiąc: obecnie nastał moment zbierania kamieni i powinniśmy razem rozwiązywać problemy przeszkadzające w naszych relacjach. Czy nastąpi nawiązanie stosunków z patriarchatem rosyjskim? Zobaczymy. Pewną nadzieję na zmianę budzą ostatnie doniesienia na temat bliskiego pojednania w łonie samej rosyjskiej cerkwi, od lat skłóconej z kościołem za granicą. Da Bóg, a na zbliżającym się Soborze rozwiązane zostaną problemy przeszkadzające w pełnej jedności i będziemy mogli uznawać siebie za jeden lokalny rosyjski kościół prawosławny, powiedział metropolita Ławr niedawno. Jeżeli pojednanie dwóch rosyjskich kościołów prawosławnych po długiej epoce rewolucji październikowej stanie się faktem, być może będzie to wzorcem do intensywniejszego poszukiwania jedności z kościołem katolickim, o czym tak dużo ostatnio mówią rosyjscy hierarchowie prawosławni. Miejmy nadzieję, że ich wypowiedzi wynikają z rzeczywistej ewangelicznej inspiracji, a nie są tylko kolejnymi pięknymi słowami na użytek publiczności zachodniej, czytamy w komentarzu Radia Watykańskiego na ten temat.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Paryż oddał kolejny hołd Krzysztofowi Kieślowskiemu, jednemu z największych reżyserów filmowych XX wieku. Na zakończenie retrospektywy filmów, zorganizowanej w 10. rocznicę śmierci artysty, na spotkanie z miłośnikami kina Kieślowskiego do Instytutu Polskiego przybył Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy Dekalogu, Podwójnego życia Weroniki, Trzech kolorów. Krzysztof Piesiewicz, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Krzysztofa Kieślowskiego poznał w czasie stanu wojennego. Jako adwokat bronił wtedy robotników i związkowców Solidarności. Czy może pan dzisiaj powiedzieć, że spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim w tej ciemnej kawiarni w czasie stanu wojennego zadecydowało o pana życiu, zmieniło bieg pana życia? Czy tak czy owak doszedłby pan do pisania?
Oczywiście. Proszę pamiętać, że jak ja spotkałem Krzysztofa, ja byłem tak zwanym bardzo dobrze zapowiadającym się adwokatem, dosyć znanym w Polsce już wtedy. On był bardzo znanym dokumentalistą i reżyserem. I żeśmy na siebie wpadli, widocznie coś takiego stało się w czasie tego spotkania, że zostaliśmy już razem w twórczości. Czy ja bym tworzył? Myślę, że tak. Ja wcześniej pisałem eseje, jakieś poezje, coś tam próbowałem sobie pisać. Myślę, że jak to się mówi, razem można więcej, prawda? A więc to pozwoliło przewędrować cały świat i teraz jak słyszę, że pewna moja znajoma wraca gdzieś z jakiegoś klasztoru buddyjskiego w Himalajach i kiedy mówi, że jest z Polski, to ten główny mnich odzywa się do niej: a, Kieślowski, Podwójne życie Weroniki. No więc to są te przyjemności, te satysfakcje najpiękniejsze, prawda? Nie ilość sprzedanych biletów, nie ilość widzów, tylko właśnie takie sytuacje, które pozwoliły przez spotkanie z Krzysztofa takie sytuacje przeżywać i takie sytuacje dotykać. I to jest wszystko bardzo piękne i tak się potoczyło życie. Już będę naznaczony tym spotkaniem. To spotkanie zostanie do końca, niezależnie od tego, co robię, gdzie jestem, czy jestem w Senacie, czy jestem piszącym jakieś artykuły, czy jestem piszącym scenariusze, czy jestem współpracując z innymi reżyserami, to już będę tym naznaczony. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo piękne, ale czasami bardzo trudne.
A czy rozmawialiście czasami o tym, jaki pan miał wpływ na niego?
To wszystko jest takie przeplatające się, jest wszystko bardzo skomplikowane. Ja nie wiem, jaki miałem na niego wpływ. Wiem, jaki on miał na mnie wpływ. Nauczył mnie pewnej takiej ascezy, w tym sensie, żeby umieć rezygnować z pewnych pokus. Nauczył mnie pewnej oszczędności w doborze środków. nauczył mnie całej konstrukcji scenariusza. Na początku mówił, że nie umiem pisać, bo ja rzeczywiście nie umiałem pisać scenariuszy. Dzisiaj już to robię bardzo sprawnie. Nauczył mnie bardziej precyzyjnie spoglądać na świat, to znaczy mówi, zatrzymaj się, popatrz dłużej. Nauczył mnie tego, żeby, broń Boże, nawet gdzieś tam w środku, nie próbować sądzić ludzi, tylko je obserwować i starać się zrozumieć. Nawet wtedy, jeżeli ma do czynienia z łajdakami, to mówił, jak jesteś twórcą, musisz zapytać się, dlaczego tak jest. Od wydawania wyroków i od karania są inni. To jest wszystko pewien trening, pewna tresura, którą przeszedłem. I rzeczywiście to spotkanie już pozostanie do końca ze mną.
Zrealizowaliście wspólnie 17 filmów. Na pewno trudno jest wybrać ten najbliższy, ale czy ma pan jakiś szczególnie bliski sercu film zrealizowany z Kieślowskim?
Tak, ja na pierwszym miejscu stawiam ten pierwszy Bez końca, który nie tylko się nie starzeje, ale staje się coraz bardziej ciekawy. Ostatnio byłem w Rzymie, gdzie studenci oglądali, byli zafascynowani tym filmem. Na drugim miejscu stawiam Biały. Myślę, że tam jest bardzo ciekawa konwencja przyjęta, właśnie takiego ciepłego opowiadania o ułomnościach polskich. Życzliwego. Na trzecim miejscu oczywiście krótki film o zabijaniu. No i później już inne idą, także to wszystko, tego sporo jest, ale w każdym razie te trzy bym wymienił.
Wspomniał pan o filmie Bez końca. To był wasz pierwszy film, prawda? Wspólny. I mówił pan tutaj przed chwilą na spotkaniu, że był to film profetyczny, który mówi również o Polsce dzisiejszej. Co pan ma na myśli?
Myślę, że ta profetyczność wynikała ze szczerości, to znaczy z tego, że jesteśmy twórcami, a nie politykami po którejkolwiek ze stron. I ta szczerość dzisiaj daje o sobie znak. Daje sygnał o sobie, ponieważ tam są pokazane pewne kiełkujące problemy, które eksplodowały dzisiaj w opozycji, prawda? Różne punkty widzenia, różne spory, różne zapiekłości. I to dzisiaj nam utrudnia w tej wolnej przestrzeni budowanie Polski, takiej, gdzie wszyscy byli czuli się dobrze.
Jest pan senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej i sądzę, że z wielkim niepokojem patrzy się pan na to, co się dzieje i co na Zachodzie jest komentowane również z wielkim niepokojem.
Tak, to jest smutne. Mam takie często wrażenie, że to są takie konwulsje czy jakaś czkawka potransformacyjna. Proszę pamiętać, że Polska jest po raz pierwszy od tysiąca lat w przestrzeni geopolitycznej, która była zarysowywana przy Zjeździe Gnieźnieńskim. Wielki sukces, który stara się jakoś w tej chwili zamazać. Mówi się o czarnej dziurze 15 lat, a przecież Polacy jeszcze nigdy nie dokonali tak wiele, jak w ciągu tych ostatnich 25 lat. Nie byli tak odbierani na świecie, nie wnieśli takiego wkładu w budowę Europy. Nigdy Polacy nie dokonali takiej rzeczy, która pozostanie w historii nowożytnego człowieka, tej wielkiej rewolucji bez rewolucji, prawda? Tego piękna, tej miłości, która emanowała, tej życzliwości, która była wtedy. Polska miała piękną twarz, w tej chwili ta twarz się zmienia. Chciałoby się mieć nadzieję, że to jest pomyłka, że to się zmieni, że to jest tylko moment. I mam nadzieję, że tak będzie, że znowu nastąpi zasada ufności, a nie podejrzliwości.
I ma pan tę nadzieję?
No nie można nie mieć takiej nadziei, ale coraz trudniej, tak. Żyjemy w przestrzeni, która jest naznaczona coraz większymi konfliktami, coraz większą podejrzliwością, coraz większą nieufnością, a na ufności był budowany wielki polski sukces polskiej Solidarności.
Wróćmy na chwilę do Krzysztofa Kieślowskiego. Odszedł 10 lat temu. Mówił pan, że unikał pan różnych spotkań na jego temat, organizowanych wszędzie na świecie. Zgodził się pan wziąć udział w tym spotkaniu paryskim. Dlaczego?
Z oczywistych przyczyn Francja była krajem, która dała nam wspaniałe warunki pracy, ogromną życzliwość ze strony Francuzów i tego wszystkiego, co tu się działo. Mogliśmy tu wyjechać i zrobić piękne filmy i mieć wspaniałe warunki do pracy. Dlatego było niemożliwe, żebym odmówił obecności tutaj.
Pisze pan nowe scenariusze, prawda?
Tak, tak, tak. Realizuję filmy w tej chwili i piszę 3 następne projekty.
Które będą kręcone w Polsce?
Jeden już od 10 dni jest kręcony, Nadzieja, jest kręcony przez Niemców w Warszawie. Drugi zacznie się we wrześniu w Skandynawii, między Kopenhagą a Szwecją. Trzeci będzie kręcony we Włoszech. Czwarty będzie robiony w 2008 roku w Nowym Jorku.
A filmy zrealizowane z Krzysztofem Kieślowskim przez pana żyją własnym życiem, można powiedzieć. Są regiony na świecie, w których cieszą się coraz większą popularnością, na przykład w Azji. Jest to zupełnie niesamowity fenomen. Jak pan tłumaczy to zjawisko?
Rzeczywiście tak jest. Na przykład w Indiach są fankluby Krzysztofa. W Japonii to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych takich, jak oni to mówią, nowoczesnych artystów europejskich końca XX wieku. Mi się wydaje, że to są dwie rzeczy, które, czy trzy elementy, które tkwią. Krzysztof zawsze mówił, że niezależnie od tego, że nie chodzi o to, w jakim języku się mówi, chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie postawić kamerę i w jakiej sprawie. Po trzecie mówił o tym, że ja nie jestem od tego, żeby wiedzieć, tylko żeby nie wiedzieć. I po trzecie te filmy zawierają w sobie ogromną ilość miłości, empatii do ludzi w ogóle. Myślę, że stąd jest takie przyciąganie, szczególnie bardzo młodych ludzi. Ja niedawno miałem spotkanie z 18-latkami, które miały fascynację podwójnym życiem Weroniki. Ja proszę pamiętać, że one musiały, albo ich nie było jeszcze na świecie, tych młodych ludzi, albo mieli po 3-4 lata, a więc gdyby ci młodzi ludzie wracają. Natomiast rzeczywiście ten fenomen pozaeuropejski Krzysztofa, miłości do jego filmów, to ja tego bym po prostu udawał coś, mówiąc pani, że ja to rozumiem. Ja do końca tego nie rozumiem. Może w tych kilku elementach, które powiedziałem, to się zawiera, a może coś jest jeszcze, czego ja nie wiem.
Mówił pan o tym, o swoich zamierzeniach, a czy myśli pan na przykład o powrocie do pracy adwokata?
Nie, to już chyba jest niemożliwe. Można być adwokatem występujących w innych rolach, prawda? Adwokatus to jest ten, który przychodzi na pomoc. Można inaczej pomagać ludziom, niekoniecznie w todze.
Tak. Takim adwokatem ludzi był Krzysztof Kieślowski. Może dlatego się spotkaliście, dlatego tak dobrze się rozumieliście.
On zawsze żartował, że obaj przyszli z dokumentu. Ja z sali sądowej, a on z filmu dokumentalnego.
Mówił Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
Anny Rzeczyckiej z Krzysztofem Piesiewiczem w ramach magazynu Polska we Francji. Kończymy audycją Katarzyny Zawickiej na tematy piosenkowe.
W ubiegłym tygodniu w Paryżu, bardzo ładnej promenadzie na bulwarze Clichy, nadane zostało imię Georges'a Ulmera, aktora, piosenkarza i autora piosenek. Warto go może przypomnieć. Georges Ulmer, a właściwie Jorge Ulmer, urodził się w stolicy Danii, Kopenhadze, 16 lutego 1919 roku. Wychowywał się w rodzinie artystycznej. Jego ojciec był rzeźbiarzem, a matka pisarką. Niestety ojciec zmarł przedwcześnie, co skłoniło matkę do wyjazdu z Danii i szukania pocieszenia w ciepłym słońcu Hiszpanii. Zanim przejdziemy do dalszej części jego losów, przypomnijmy jego chyba największy przebój Pigalle. Promenada jego imienia zaczyna się właśnie na placu Pigalle. Piosenkę zaśpiewało kilku słynnych wykonawców. Jest jedną z najsłynniejszych o francuskiej stolicy. Ale ja proponuję Państwu dzisiaj wykonanie autorskie.
Un petit jetto, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Et c'est l'athlète en maillot qui soulève les poids de sang qu'il nous. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages communs ou sensationnels. L'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains Pigalle. Clochards, camelots, tenanciers de tripots, trafiquants de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prospère qui dans son coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais comme on vient d'un seul, Pigalle.
No a teraz czas na wytłumaczenie, skąd ten Paryż w utworach Ulmera. No właściwie wytłumaczenie być może nie jest konieczne, bo ludzi zakochanych w Paryżu nie brakowało nigdy i chcę zachować nadzieję, że tak to będzie nadal, mimo wysiłków, jakie czynią niektórzy, na przykład młodzież z przedmieść, żeby to zmienić. Georges Ulmer, czy też już teraz Georges Ulmer, jednak miał do Paryża stosunek jak najbardziej pozytywny i to tu właśnie szukał schronienia po zwycięstwie faszystów w Hiszpanii i objęciu władzy przez generała Franco. We Francji karierę zawodową rozpoczął jako karykaturzysta, potem jednak zdecydował się przerzucić na piosenkę. Początkowo śpiewał w orkiestrze Freda Addisona, nie trwało to jednak długo, bo wkrótce część Francji znalazła się pod okupacją niemiecką. Ulmer przedostaje się do wolnej strefy i tam rozpoczyna występy w nicejskim kabarecie Écrin. Odnosi łatwy i szybki sukces dzięki swojemu akcentowi, który pozwala mu stworzyć postać niby amerykańskiego kowboja. Wraz z wyzwoleniem przyszło uwielbienie dla wszystkiego, co amerykańskie, więc połączenie tego akcentu z lekkim humorem musiało przynieść oczekiwane rezultaty. No i takie słowa jak Jeep też nie najgorzej się kojarzyły. Posłuchajmy piosenki Georgesa Ulmera Ma voiture contre un Jeep. Mój samochód za Jeepa, śpiewa autor.
Thank you. j'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans l'arbre et le clair, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hourra. En passant par les Champs-Élysées, toutes les filles nous ont couvert de baisers. Et Paris s'était mis sa robe la plus jolie, le bleu, blanc, rouge, et rouge, ou peut-être. La tour Eiffel nous disait allô, en enlevant pour saluer son drapeau. Un petit monsieur barbu, monté sur une statue, m'a crié, hein, on les a eus. J'ai changé ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hourra. Et dans l'arbre et le clair, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira,
mając świadomość, że to jednak tylko moda, która musi się skończyć, a jak mawiają Francuzi, najgorsze jest nie to, co nie jest modne, tylko to, co przestało być modne, Georges Ulmer porzuca swego fałszywego Amerykanina i poświęca się już przede wszystkim pisaniu piosenek. Cieszył się dużą popularnością we Francji w latach powojennych, ale w latach 50. na paryskim firmamencie zabłysła inna gwiazda, która przyćmiła Ulmera. Jego repertuar był podobny, a urok ogromny. Był to Yves Montand. Georges Ulmer zaczął powoli wycofywać się z paryskich scen. W latach 60. znikł kompletnie jako artysta. Zmarł 29 września 1989 roku w Marsylii. Zostało po nim jednak kilka ciągle jeszcze śpiewanych piosenek.
Voici l'histoire émouvante d'un tout petit monsieur qui aimait tendrement une jeune fille de son village.
Ah, monsieur attendait au café du palais, devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Elle lui avait dit, je viendrai vers midi, il était déjà 6h30. Il pensait, c'est bizarre, comme les femmes sont en retard, mais toujours patient et plein d'égards. Ah, monsieur attendait au café du palais de Madame du Bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Lorsque sonna minuit, il repartit chez lui en se disant, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça m'étonnerait bien qu'elle ne vienne pas demain, et lentement dès 8h du matin. Ah, monsieur attendait au café du palais, devant un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Puis les mois se passèrent, vint la crise et la guerre, le café changea de propriétaire. On refit les plafonds, les chaises, les guéridons, mais même pendant les transformations, ah, monsieur attendait au café du palais de Vendôme du Bonnet, la femme qu'il aimait. Ne viendra pas.
Un soir, l'âme bien lasse, il la vit dans une glace. Oh, elle était juste au café d'en face. Elle s'était tout bonnement trompée d'établissement. Et voilà pourquoi, pendant 40 ans, un monsieur attendait au café du palais, devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait. Mais le jour qu'il la vit, elle avait un mari, le patron de l'autre bar. C'est la vie!
RFI.